Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie, Sandra Soluk. Po samym dźwięku, który przed chwilą rozbrzmiał, czyli po lekko zmienionym dżinglu programu Atomowe Rozmowy, domyślają się Państwo zapewne, że dzisiaj temat będzie nietypowy. Słusznie się Państwo domyślają, będziemy rozmawiać o grach. Rok Lema, wprawdzie już dawno za nami, to 2021 poświęcony był temu wielkiemu pisarzowi, ale powód, żeby sięgnąć po jego książki, zawsze jakiś się znajdzie i zawsze będzie on dobry. W tym przypadku myślę konkretnie o Kongresie Futurologicznym. Książce, której przyjemności z czytania nie chciałabym nikomu zabierać, także nie będę zdradzać tego, jaki jest finał historii i jaka jest fabuła. Natomiast, jak to u Lema, moglibyśmy śmiało znaleźć niejedno odniesienie do naszej rzeczywistości właśnie w tym tytule. Myślę, że gaming, czyli granie w gry komputerowe, w gry wideo oraz rozwój technologii, media społecznościowe, można by trochę podpiąć do tego tematu. Bardzo wyraziście widać to chociażby na przykładzie kultury japońskiej. Hikikomori to zjawisko dotyczące 500 000 ludzi w tamtym kraju, a odnoszące się do konkretnego typu zachowań, czyli osób, które przestały wychodzić z domu. I nie przez dzień lub dwa, ale przynajmniej przez pół roku. Nie potrzebują tego, bo po pierwsze boją się kontaktów społecznych, kontaktu wzrokowego, no a w domu komputer i gry wideo i zupełnie inny świat, do którego również można śmiało uciec. Zjawisko tyleż marginalne, co przerażające. Między innymi na jego podstawie jednak będziemy właśnie w ten świat gier próbować się wgryźć. Ale najpierw muzyka. Zapraszam.
Fishing the sea, you know how I feel.
Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Sandra Soluk, a tuż obok mnie doktorant Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Radosław Trepanowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy my ludzie jesteśmy w sytuacji, w której sami stworzyliśmy sobie nową rzeczywistość?
Poniekąd tak. Gry stworzył człowiek, chociaż gry były z nami od zawsze. Jest to jedna z pierwszych rzeczy, jakie ludzie stworzyli. Aczkolwiek, no obecnie idziemy cały czas w kierunku rozwoju tych gier. Jest to coś, na czym większość ludzi, no może nie większość, ale bardzo dużo ludzi jest w stanie obecnie zarabiać. Jest to coś, co interesuje tak naprawdę wszystkich. Jak spojrzymy na statystyki dotyczące tego, ile osób gra, to na przykład na terenie samej Polski, wśród osób, które są powyżej 18 roku życia, gra około 70% populacji, a przynajmniej tak było zgodnie z raportem.
I nie chodzi o Chińczyka, jak rozumiem.
Nie, nie, nie. Chodzi o gry komputerowe, gry wideo. Znaczy, do gier wideo zaliczamy też gry na telefony, aczkolwiek wszelkiego rodzaju gry, które można nazwać grami elektronicznymi. W innych krajach jest to nawet więcej. Mówimy o osobach 18+. Czyli tutaj wchodzą też w skład tego osoby powyżej 60 nawet.
Spójrzmy na tę mroczną stronę, na Japonię chociażby. Zjawisko hikikomori dotyczy osób w wieku od 15 do 40 roku życia. To są osoby, które nie wychodzą ze swoich domów przez przynajmniej 6 miesięcy. I oczywiście jednym z powodów jest rozwój technologii. Kiedyś bardzo mądry reporter, podróżnik Tiziano Terzani powiedział, że telewizja to najgorszy wynalazek ludzkości, ale to było dawno temu. Czy dzisiaj internet i technologia to jest najgorszy wynalazek ludzkości?
Jeszcze odniosę się do hikikomori. To nie jest zjawisko ograniczone tylko i wyłącznie do Japonii. Jeżeli spojrzymy na Chiny, tamten problem wydaje się nawet większy w tym momencie. Współpracuję z osobami z Chin, które wskazują dosyć jasno, że obecnie, pomimo nawet tych obostrzeń, które są w Chinach, typu granie 2 godziny w przeciągu weekendu dla dzieci.
I to jest obostrzenie odgórne?
To jest obostrzenie odgórne, chociaż to jest taka bardziej zasada, aczkolwiek oni są kontrolowani, tam muszą logować się swoimi identyfikatorami, można to nazwać dowodem osobistym, do gier, czy też do internetu i wtedy dopiero mogą z niego korzystać.
Zakazany owoc.
Trochę tak. No oczywiście bardzo dużo osób będzie grało, czy to na koncie dziadka, czy to ojca, czy idąc do, nie wiem, kawałek internetowych, które tam są cały czas popularne. Tam pojawiają się takie problemy wśród osób grających, że nie są oni w stanie robić rzeczy, które dla nas wydają się zupełnie podstawowe, codzienne. Typu umycie się, pójście do sklepu po bułki, cokolwiek.
Jak to jest możliwe? Przecież chyba potrafili te rzeczy robić wcześniej.
Tak by się wydawało, ale no, same te osoby stamtąd mówią, że rzeczywiście są bardzo duże problemy z tym, że rodzice się nimi tak naprawdę zajmują. Nic nie muszą potrafić. Mogą sobie siedzieć, grać.
No, brzmi to strasznie
tyle.
Mrocznie.
Brzmi to strasznie mrocznie. Jest to trochę mroczne, aczkolwiek to jest problem raczej specyficzny dla Chin.
No, ale czy nie przyjdzie do nas?
Trudno stwierdzić. Ale jeżeli chodzi o samo uzależnienie od gier, bo to trochę z tym się wiąże, to tak naprawdę nie jest to zjawisko powszechne. Jak spojrzymy na kryteria diagnostyczne według, w tym przypadku ICD, czyli takiego międzynarodowego podręcznika diagnostycznego, to on pozwala na wyróżnienie zgodnie z tymi kryteriami, około 2 do 5% osób, które rzeczywiście będą, nie można powiedzieć, że są uzależnione od gier.
No tak, ale czy to sprawia, że problem jest mniej poważny?
I ja się zupełnie tutaj zgadzam. Przy czym, no jako psychologowie staramy się jakoś temu zaradzić. Czy to poprzez szerzenie wiedzy na ten temat, czy to poprzez prowadzenie terapii uzależnień. Chociaż jeżeli chodzi o terapię uzależnień dla samych gier, to dopiero się rozwija.
Atomowe rozmowy.
Powiedział pan, że kwestia uzależnień dotyczy kilku procent osób, ale czy to nie jest poziom wznoszący?
Niekoniecznie, ale musimy tutaj rozróżnić znowu granie uzależnione i granie szkodliwe. I teraz przy graniu szkodliwym osoba nie będzie doznawała aż takich zaburzeń w funkcjonowaniu codziennym. W przypadku grania uzależnionego, no będzie dochodziło chociażby do tego, że osoba nie może odstawić tej gry. Musi grać, bo ma taką wewnętrzną potrzebę. Osoba będzie miała problem właśnie z kontrolą własnych emocji, z odczuwaniem przyjemności z innych rzeczy. W przypadku grania szkodliwego tego nie ma. Osoba będzie grała za dużo, może to będzie trochę wpływało na jej relacje codzienne, może będzie zaniedbywała niektóre rzeczy, ale nie w takim stopniu, że no, będzie zapominała o tym normalnym życiu.
Jak się leczy uzależnienia od gier? Bo jasne jest, że kiedy człowiek uzależni się od jakiejś używki, to musi ją całkowicie rzucić.
Nie ma złotego środka, tak samo jak w przypadku innych uzależnień. Jest terapia uzależnień. Jest to dokładnie tak samo jak w przypadku osób uzależnionych od alkoholu chociażby, czy od, może bardziej behawioralnie niech będzie, od pornografii. Możliwym jest też leczenie farmakologiczne niekiedy. Jest 8-10 różnych leków, które potencjalnie mogą działać. Aczkolwiek samo stanie tych leków jeszcze nie zostało przeprowadzone na większą skalę.
Dlaczego gamerzy, czyli gracze, są takim wdzięcznym obiektem do badań?
Jest to nowe zjawisko, które jest jeszcze nie do końca zbadane. Jest to coś, w co możemy obecnie wchodzić, bo nie ma też tutaj aż tak dużo badaczy. Dobra, badaczy jest coraz więcej. Ja osobiście badam dosyć dużo kwestii związanych ze sportem, czyli tym profesjonalnym graniem. I jak spojrzymy na ostatnich 10 lat, to powiedzmy co roku przychodzi tych badań dwa razy więcej w odniesieniu do poprzedniego. Więc dajmy na to, w roku 2008 takich badań odnoszących się do sportu było 3. W tym roku było ich 500, 600.
A co pan bada?
Badam percepcję e-sportu z perspektywy osoby, która nie ma z nim styczności. Czyli jak społeczeństwo postrzega ten e-sport, czym to jest, jak postrzega też graczy. Czyli sprawdzam na przykład, czy trzymają się stereotypy dotyczące graczy. Typu, że jest to osoba nieatrakcyjna, otyła, siedząca u matki w piwnicy. I tak dalej, i tak dalej. Ten stereotyp powoli się rozmywa, chociaż tutaj muszę zaznaczyć, że jest to bardzo zróżnicowane w zależności od kraju. W Polsce on powoli znika, aczkolwiek na przykład w krajach afrykańskich on dopiero zaczyna się pojawiać. Jest to tam coś nowego.
Czy kiedy my mówimy o środowisku graczy i o tych wszystkich badaniach, to czy przy okazji nie mówimy o badaniu zachowań męskich? To znaczy, czy w tych wszystkich grupach jest jakiś znaczący odsetek kobiet?
Tak, kobiet gra bardzo dużo, mianowicie połowa populacji graczy to kobiety.
To jest bardzo dużo.
To jest bardzo dużo i tutaj mówię o Polsce w tym przypadku. Przy czym no oczywiście musimy rozróżnić gatunki gier, bo mężczyźni będą grali częściej w, powiedzmy, gry RTS, czyli gry strategiczne. Tutaj kobiet jest niewiele. W gry FPS, czyli te, gdzie się strzela, tam mamy kobiet trochę więcej. Dużo więcej kobiet mamy w gry MOBA, czyli takie jak League of Legends czy Dota.
Czyli co tam się robi?
Są trzy linie na mapie i po prostu musimy iść zgodnie z tą linią i bić wszystko po kolei.
Czyli kobiety lubią się bić w grach.
Powiedzmy. Dużo, dużo kobiet gra też mobilnie, czy w gry takie, gdzie tworzymy jakieś rzeczy. Jeżeli chodzi o współzawodnictwo, to granie profesjonalne, tam kobiet jest bardzo mało. Jest to środowisko bardzo męskie. Jest tam kobietom dosyć trudno wchodzić. Same kobiety też zauważają, że pojawia się cały czas wiele seksizmu, pomimo tego, że w niektórych grach przykładowo jest to ograniczane odgórnie. Czyli jeżeli twórcy gier podejrzewają, że będą pojawiały się takie zachowania, to powiedzmy tworzą specjalne wytyczne, jak należy się zachowywać, żeby ograniczyć takie zachowania.
Ale dlaczego kobiet nie ma na zawodach? Czy grają na niższym poziomie?
Na wyższych poziomach pojawiają się kobiety. Chociażby w Afryce na najwyższym poziomie gry w Tekena, taką grę, gdzie
bije się
drugą osobę
człowieka,
po prostu,
tak.
To tam najlepszym graczem jest kobieta. Wskazuje się na różne rzeczy, dlaczego kobiety nie dostają się do tych wyższych poziomów grania profesjonalnego. Przede wszystkim wskazuje się na to, że nie mogą ćwiczyć swoich umiejętności w takim samym stopniu jak mężczyźni. Bo przykładowo mężczyźni nie chcą ich po prostu dopuszczać do współzawodnictwa ze sobą. No bo jeżeli przegra się z taką kobietą już, no to przecież wstyd.
Więc, żeby może tego... powinien pan badać stereotypy panujące wśród graczy, a nie wśród społeczeństwa
to też
na
badam.
Temat graczy. Aha, no to doskonale.
To też ostatnio prowadziliśmy badanie, gdzie sprawdzaliśmy właśnie tą kwestię. Czyli jak gracze postrzegają mężczyzn i kobiety grających w jakąś grę. Eksperyment był prosty. Nagraliśmy rozgrywkę w jedną grę i w drugą. Tutaj tytuły nie mają znaczenia. Zwykły mężczyzna gra sobie w grę, zwykła kobieta gra sobie w grę. Mężczyzna i kobieta grali dokładnie tak samo, bo byli podstawieni dokładnie do tego samego nagrania. No i poprosiliśmy osoby o ocenę ich skuteczności grania. Co się okazało? Okazało się, że oczywiście kobiety były postrzegane jako zdecydowanie mniej efektywne w tych grach, ale co ciekawe, okazało się też, że to same kobiety oceniały siebie jeszcze bardziej negatywnie niż mężczyźni, więc tutaj problemem może się okazywać, że nie tylko to kwestia tego, że mężczyźni nie dopuszczają kobiet do środowiska gier, ale że kobiety same zaczynają wierzyć w ten stereotyp, internalizować go i poprzez to powielać go dalej. co prowadzi do tego, że same będą starały się wypychać też z tego środowiska profesjonalnego. Jest to kwestia dosyć zawiła.
Stawiam przecinek, absolutnie nie kropkę. Już za chwilę wrócimy do tematu gier komputerowych, gier wideo z panem Radosławem Trepanowskim. Za krótki przerywnik posłuży nam muzyka, którą zresztą fani gier na pewno doskonale znają. A cała reszta, mam nadzieję, że mimo wszystko spędzi tych kilka minut w rozkoszy płynącej z tych niezwykłych dźwięków.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Live. Oh, give me what you alone can give. I'll kiss the bill I dream on.
Atomowe rozmowy.
Sandra Soluk, program Atomowe Rozmowy, magister, doktorant Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Radosław Trepanowski jest naszym gościem. A my mamy do omówienia jeszcze kilka kwestii. Mam kilka nagłówków. Pierwszy to początek 2020 roku. Gaming powiązano z zaburzeniami snu, bezsennością, zaburzeniami pracy serca, depresją, agresją, lękiem. Ten sam rok, tylko końcówka, 2020. I to już badanie oksfordzkie. Gaming może nie być aż tak zły, jak nam się wydaje. Rok 2023, znów Oxford. Granie zdaje się nie być szkodliwe dla zdrowia psychicznego, o ile gracze potrafią przestać. To ostatnie, to największe badanie, jakie do tej pory zostało przeprowadzone na gamerach. 40 tysięcy graczy brało w nim udział, trwało przez 6 tygodni. Osoby te odpowiadały na bardzo wyczerpujące ankiety. Jak to jest, że tak nam się zmienił obraz na granie? Przez 3 lata przeszliśmy od agresji do tego, że granie jest jednak w porządku.
To zdecydowanie nie są ostatnie 3 lata, to jest ostatnich 50 lat na spokojnie. Można wyjść od samych gier RPG, które są takim początkiem rozwijania się gier w środowisku, może gier tego typu w środowisku powszechnym, gdzie gry były postrzegane początkowo, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, jako satanizm. Później, jeżeli chodzi o gry wideo, to w momencie, w którym one przyszły, zaczęły być postrzegane jako coś, co wzbudza agresję w ludziach. Coś niebezpiecznego, coś, co rozwija tą agresję. I później takie dzieci, które grają, są agresywne, idą do szkoły i strzelają w tej szkole. Znowu Stany Zjednoczone. No i ostatnie 20 lat to są badania, które pokazują, że gry albo prowadzą do tych złych rzeczy, albo do dobrych. Tutaj mamy przede wszystkim badania dotyczące agresji. No i połowa badaczy mniej więcej pokazywała, że badania prowadzą do tej agresji, inne mówiły, że nie. Warto jednak zauważyć, że były regularnie robione metaanalizy, czyli takie analizy, które polegały na tym, że zbieramy dużo różnych badań, łączymy te badania w jedną kupę i analizujemy je łącznie. I te analizy były prowadzone w zasadzie przez dwie grupy badaczy. Jedna pokazywała, jedna bardzo lubiła gry, druga bardzo ich nie lubiła. Więc wychodziło jednym, że gry są złe, pomimo tego, że mieli te same dane, innym, że gry są dobre i tej agresji nie szerzą, czy też nawet zmniejszają. No i ostatnio była jedna z takich nowszych metaanaliz, trochę niezwiązanych z tymi dwoma zespołami, która pokazała, że w zasadzie gry do agresji jako takiej nie prowadzą. Mogą ją trochę zwiększać w sytuacji właśnie uzależnienia, bądź w sytuacji, kiedy osoba ma pewną podatność genetyczną na bycie bardziej agresywnym, przy czym warto zauważyć, że o ile gry do agresji nie prowadzą, to mogą prowadzić do desensytyzacji, czyli takiego uniewrażliwienia się na tą agresję, czy też na zachowania brutalne. Więc oglądamy sobie, jak ludzie się mordują w grach i przyzwyczajamy się do tego. Czyli później, powiedzmy, widząc brutalne rzeczy w życiu rzeczywistym, nie dotknie nas to aż tak bardzo. Aczkolwiek to nie czyni nas bardziej agresywnymi. Ale poza tym jest bardzo dużo badań i tych badań jest tak naprawdę więcej niż tych wskazujących na to, że gry są niebezpieczne, które wskazują na to, że gry pozwalają na rozwój wielu różnych umiejętności. Umiejętności poznawczych, społecznych, umiejętności nawet emocjonalnych. Na przykład badania na e-sportowcach, czyli na osobach, które profesjonalnie zajmują się graniem w gry, pokazują, że poprzez dołączenie do zespołów będąc jeszcze młodymi osobami, są w stanie one rozwinąć umiejętności kooperacji, rozmowy z innymi, empatii.
Ale to pan mi mówił, że w Chinach ludzie zapominają, jak kupować bułki.
Tak.
I to również my rozmawialiśmy o hikikomori i Japonii, w której istnieją aplikacje, w których użytkownicy oglądają inne prawdziwe osoby patrzące w kamerę po to, żeby przyzwyczajać się do kontaktu wzrokowego.
Przy czym należy rozróżnić osoby, które grają w sposób profesjonalny, czy też osoby, które grają zdrowo większość ludzi i osób, które grają w sposób szkodliwy.
Czyli gra jest po prostu jak używka, tak?
Mniej więcej. Podam przykład badania sprzed 6 lat. To był akurat zespół koreański. Zbadali osoby grające w sposób uzależniony i osoby grające profesjonalnie, czy też uczące się do grania profesjonalnie na terenie specjalnych do tego przeznaczonych szkół. W Korei jest to bardzo popularne zjawisko. U nas w Polsce też chyba jest jedna albo dwie takie szkoły.
Bo na tym można też zarobić pieniądze.
No spokojnie, można zarobić duże pieniądze na tym.
Na graniu w gry, uściślimy. Na tym, że
tak.
Ktoś dobrze gra po prostu.
Ktoś dobrze...
Są zawody, mistrzostwa, w których nagrody są naprawdę bardzo wysokie.
Tak, chyba największy turniej miał 15 milionów dolarów. Ale wracając, zbadano te osoby pod wieloma różnymi kątami, ale też zrobiono im skany mózgu. I co się okazało? Okazało się, że u osób, które grają profesjonalnie, które mają to profesjonalne nastawienie, pomimo tego, że grają 12 godzin dziennie, mózg tak naprawdę nie doznawał żadnych szczególnych uszkodzeń. U osób, które grają natomiast w sposób uzależniony, doszło do zniekształceń na terenie płata czołowego czy na terenie ogólnie kory, które prowadzą do tego, że osoba na przykład traci kontrolę nad sobą, nie jest w stanie wyrażać odpowiednich emocji, czy też jest w stanie, czy może być właśnie bardziej agresywna. Czyli tutaj te rzeczy związane z uzależnieniami.
Atomowe rozmowy.
Mam jeszcze jedne badania, które bym chciała przytoczyć, które bezpośrednio nie wiążą się wcale z naszym tematem. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Czy sądzi pan, że można za to obwiniać siedzenie przy komputerze?
Są badania, które pokazują, że gracze rzeczywiście są trochę bardziej otyli, ale z drugiej strony są też badania, które pokazują, że poprzez to, że chcemy grać dobrze, to uprawiamy aktywność fizyczną, bo aktywność fizyczna będzie wpływała na to, jak skutecznie gramy. Trudno stwierdzić.
Nie widzę powiązania.
Okej. Powiedzmy, grając z tego CS-a, tą grę, gdzie się chodzi, strzela do ludzi, musimy wykonywać bardzo szybkie, bardzo dynamiczne ruchy. Żeby to robić, musimy mieć dobrze rozwinięte mięśnie rąk, więc musimy uprawiać aktywność fizyczną.
Możemy. A samo klikanie w klawiaturę albo w myszkę nie rozwija tych mięśni?
Niewystarczająco. One w zasadzie może nawet napinać te mięśnie na tyle, że to będzie utrudniało też ruch.
Czyli mówi pan, że profesjonalni e-sportowcy ćwiczą tak. na siłowni palce?
Tak, ćwiczą całe ręce, ćwiczą całe ciało na siłowni. Tacy rzeczywiście profesjonalni mają też oczywiście trenerów. Mniej profesjonalni no, będą robić raczej na własną rękę.
Dlaczego ten świat, który jest mimo wszystko sztuczny, jest aż tak kuszący?
Jest to coś obcego, jest to coś, z czym nie mamy do czynienia codziennie. Coś, gdzie my osobiście też nie możemy być. Weźmy te światy zupełnie fantastyczne, niech będzie ten popularny Wiedźmin w Polsce. No to jest to coś zupełnie innego niż to, co mamy w swoim życiu codziennym. Więc jest to po prostu coś fajnego. Z drugiej strony, tutaj mówiłem cały czas o tych negatywnych aspektach jakimś cudem, ale zawsze mówię o tych pozytywnych. Gry też są czymś, co pozwala właśnie nam na rozwój siebie z wielu różnych perspektyw. Ale oczywiście możemy też mówić o tym, że gry pozwalają uciec od tej codzienności. Uciec od problemów, których doświadczamy każdego dnia. No i to już niekoniecznie jest takie zdrowe.
Czyli będzie jak ulema? Pozamykamy się w domach, żeby grać w gry?
Miejmy nadzieję, że nie. Aczkolwiek rozwój wirtualnej rzeczywistości może sugerować coś trochę innego.
Magister Radosław Trepanowski, doktorant Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I państwu dziękuję, że byli państwo z nami. Spokojnej niedzieli.
Atomowe rozmowy.